Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Eucharystia Benedykta XVI z nowymi kardynałami, południowa modlitwa papieża z wiernymi oraz oświadczenie Rzecznika Stolicy Apostolskiej w sprawie stosowania prezerwatyw to aktualności, od których rozpoczniemy magazyn. Na zakończenie ksiądz Rafał Zarzeczny opowie o świętym mnichu imieniem Afu, który kłócił się z patriarchą Teofilem. Na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak. Nie łączy nas jakaś idea czy strategia, lecz miłość Chrystusa i Jego Duch Święty, powiedział do nowych kardynałów Benedykt XVI, sprawując razem z nimi Eucharystię w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. W czasie liturgii w Bazylice Watykańskiej papież nałożył nowym purpuratom pierścienie kardynalskie, które przypominać im mają o szczególnej łączności z Chrystusem i z Jego Kościołem.
Papież przypomniał nowym kardynałom, że ich zadaniem w Kościele jest być z Jezusem na wzór Maryi obecnej pod krzyżem i nie żądać, by zszedł On z krzyża. Wymaga też to od nich nawrócenia oraz akceptacji, że to Jezus jest Zbawicielem i budowniczym Kościoła.
Z Ewangelii wiemy, że krzyż był chwilą krytyczną dla wiary Piotra i innych apostołów. I jest jasne, że nie mogło być inaczej. Byli bowiem ludźmi i myśleli po ludzku. Nawrócenie Piotra dokonuje się całkowicie wówczas, gdy rezygnuje on z chęci zbawienia Jezusa i akceptuje, by to on go zbawił. Rezygnuje z ocalenia Jezusa od krzyża i przyjmuje zbawienie dzięki Jego krzyżowi. Jezus może budować na nas swój Kościół o tyle, o ile znajdzie w nas wiarę prawdziwą, paschalną i nie domagającą się od Jezusa zejścia z krzyża, ale powierzającą się Jemu, wiszącemu na krzyżu.
Benedykt XVI odniósł się także do bogatej symboliki związanej z kardynalskimi insygniami.
Skuteczność naszej służby Kościołowi, oblubienicy Chrystusa, zależy w znacznym stopniu od naszej wierności wobec Bożego Królestwa ukrzyżowanej miłości. W związku z tym na pierścieniu, który dziś otrzymacie, pieczęci waszej więzi oblubieńczej z Kościołem, widnieje obraz krzyża. Również kolor waszych szat przypominał krwi, symbolu życia i o miłości.
Do uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata Benedykt XVI powrócił podczas południowego spotkania z wiernymi. W rozważaniu poprzedzającym Anioł Pański papież wskazał znak prawdziwej władzy królewskiej Jezusa, gdy z tronu krzyża przyjmuje miłosiernie skruszonego łotra. Ta scena jest w Ewangelii świętego Łukasza prawdziwie plastycznym obrazem Bożej łaski, która daje więcej niż się prosi. Albowiem żyć oznacza bycie z Chrystusem, a gdzie Chrystus, tam jest Królestwo.
Drodzy przyjaciele, drogę miłości, którą Pan nam objawia i wskazuje, byśmy nią postępowali, możemy podziwiać także w chrześcijańskiej sztuce. Albowiem już od starożytności, przy wznoszeniu budowli sakralnych, stało się zwyczajem, że na wschodniej stronie przedstawiano Pana, który powraca jako król, wyobrażenie nadziei, zaś na zachodniej sąd ostateczny jako wyobrażenie odpowiedzialności za nasze życie. To wyraz nadziei na nieskończoną miłość Bożą i zadania uporządkowania własnego życia według niej. Gdy podziwiamy przedstawienia Jezusa inspirowane Nowym Testamentem, jak uczy jeden ze starożytnych soborów, jesteśmy wprowadzani w rozumienie wzniosłości uniżenia Słowa Bożego, by rozpamiętywać Jego życie w ciele, zbawczą mękę i śmierć oraz odkupienie, które one przyniosły światu. Tak, potrzebujemy tego właśnie po to, by móc uznać w przebitym sercu ukrzyżowanego tajemnicę Boga.
Pozdrawiając wiernych po odmówieniu modlitwy Anioł Pański, Benedykt XVI nawiązał też do obchodzonego dziś we Włoszech Dnia Solidarności z prześladowanymi i dyskryminowanymi chrześcijanami. Włoski episkopat polecił szczególnie modlitewnej pamięci wiernych cierpiących wyznawców Chrystusa w Iraku.
Przyłączam się do tego chóru błagań skierowanych do Boga życia i pokoju, aby w każdym zakątku świata została zapewniona wszystkim wolność religijna. Jestem blisko tych braci i sióstr ze względu na ich wielkie świadectwo wiary, jakie składają Bogu.
Ojciec Święty przypomniał ponadto o obchodzonym w liturgiczne wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny Dniu Pamięci o Klauzurowych Wspólnotach Zakonnych Pro Orantibus. Ma on uwrażliwić wiernych na ich znaczenie w Kościele i konkretne potrzeby mnichów i mniszek. Papież przypomniał też o potrzebie przestrzegania zasad ruchu drogowego, dziś bowiem przypada również Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych.
Pozdrawiając pielgrzymów w różnych językach, Benedykt XVI pamiętał także o gościach przybyłych na obecny konsystorz.
Pozdrawiam pielgrzymów z Polski, a szczególnie tych, którzy towarzyszą kardynałowi arcybiskupowi Warszawy. Wspierajcie modlitwą i życzliwością jego wszystkich waszych biskupów. Dziś w Polsce po raz 10 rusza akcja Szlachetna Paczka. Niech rozwija się to dzieło miłosierdzia dla dobra potrzebujących i tych, którzy przychodzą im z pomocą. Niech wszystkim Bóg błogosławi.
Papież nie reformuje ani nie zmienia nauczania Kościoła, ale je potwierdza, wskazując na perspektywę wolności i godności ludzkiej płciowości jako wyrazu miłości i odpowiedzialności. W ten sposób rzecznik Stolicy Apostolskiej odniósł się do medialnych doniesień, które w atmosferze sensacji cytowały wyrwane z kontekstu fragmenty mającej się ukazać książki Światło Świata, będącej wywiadem z Benedyktem XVI. Mówiono wręcz o rewolucyjnym zwrocie w podejściu Kościoła do antykoncepcji.
Ksiądz Federico Lombardi wskazuje na konsekwentne podejście obecnego papieża do sprawy zapobiegania AIDS i stosowania prezerwatyw. Benedykt XVI podjął ten drażliwy temat już podczas swej afrykańskiej podróży w 2009 roku, wskazując na podstawową rolę abstynencji i wierności dla zapobieżenia epidemii. Także w wywiadzie z Peterem Zewaldem papież ostrzegł przed banalizacją ludzkiej seksualności, która może się kryć za promocją stosowania prezerwatyw.
Ojciec Święty bynajmniej nie usprawiedliwia moralnie nieuporządkowanego życia seksualnego, czytamy w watykańskim oświadczeniu. Uważa jednak, że stosowanie prezerwatywy przy niebezpieczeństwie zakażenia jest pierwszym aktem odpowiedzialności. Byłby to pierwszy krok na drodze ku seksualności bardziej ludzkiej, niż gdyby miało się wystawić na szwank życie drugiego człowieka, nie używając prezerwatywy. Jak zwraca uwagę watykański rzecznik, nie ma w tej opinii niczego rewolucyjnego i takie samo stanowisko zajmuje wielu teologów moralnych i kościelnych autorytetów.
Z drugiej strony prawdą jest, że nie słyszeliśmy tego jeszcze z ust papieża, choć w formie potocznej, nie będącej nauczaniem doktrynalnym magisterium, dodaje ksiądz Lombardi. Zaznacza przy tym, że Benedykt XVI odważnie i jasno mierzy się z tym dyskusyjnym tematem, odrzucając z jednej strony złudną ufność dla prezerwatywy, a z drugiej podchodząc ze zrozumieniem dla ludzkości poszukującej nieco po omacku bardziej ludzkiego i odpowiedzialnego przeżywania seksualności.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O świętym mnichu imieniem Afu, który kłócił się z patriarchą Teofilem. Bohater naszej dzisiejszej opowieści miał na imię Afu. Cóż, dziwnie trochę brzmi to w uszach polskiego słuchacza, ale przecież mówić mamy o Egipcjaninie, mnichu i biskupie żyjącym w krainie nad Nilem pod koniec IV wieku. Nie ma się zatem czemu dziwić ani wykrzywiać. Warto natomiast posłuchać. Tym bardziej, że już współcześni nazywali go mocnym i pewnie nie bez powodu. Afu za młodu poszukiwał mądrości u wielu różnych starców, ucząc się od nich życia powściągliwego i w czystości. Ale mistrzowie duchowi umierali jeden po drugim i nie spostrzegł się nawet młody Afu, że sam się już trochę zestarzał, bo oto zaczęli do niego przychodzić tacy sami młodzieńcy, jak on niegdyś, pytając o właściwy sposób życia, by nie zboczyć z drogi zbawienia. Afu był surowym ascetą. Niczym Jan Chrzciciel nosił skórę wielbłądzią na gołym ciele, mieszkał razem ze statkiem bawołów, modlił się za dnia i w nocy. Czasem tylko chodził do miasta Pęgę. Wchodził tam do kościoła i w ukryciu słuchał katechezy albo kazania, zwłaszcza w czasie świąt, ale potem zaraz wracał do siebie. Bywało też jednak, że i jego zapraszano z kazaniem, bo wszyscy wiedzieli, że mądry, pobożny i znający Pismo Święte. Pewnie wówczas dawał im coś na kształt rekolekcji parafialnych. Abba Afu niczego się nie bał, nawet dzikich zwierząt na pustyni, a i one widocznie nie odczuwały przy nim lęku, skoro zimą przychodziły do niego, do ogniska, towarzyszyły mu w czasie wędrówki, a niekiedy nawet służyły za podgłówek, no po prostu sielanka. Ale wszystko, co dobre i bajeczne, kończy się zwykle niespodziewanie. Tak też było w przypadku Abba Afu. Zdarzyło się, że kiedy jeszcze przebywał na pustyni wśród zwierząt, wszedł do kościoła, aby posłuchać kazania, a właśnie zbliżały się święta paschalne. Czytano wtedy w kościele kazanie autorstwa samego arcybiskupa Teofila. Usłyszał wówczas Afu pewne zdanie, którego nie umiał zrozumieć ani wyjaśnić. Nadto wcale mu się nie zgadzało z nauką Pisma, ani też z tym, co mu Duch Święty podpowiadał. Było tam bowiem napisane, że człowiek bynajmniej nie jest prawdziwym obrazem Boga. Zdanie tak radykalne zdziwiło bardzo uczonego mnicha, a nawet wprawiło go w przygnębienie. Duch Boży podpowiadał mu jednak, by się tym nie zrażać, ale by dociekać prawdy i o niej też pouczać nierozumnych. Wybrał się więc do miasta, do Aleksandrii, gdzie rezydował Teofil. Chciał się bowiem dowiedzieć, czy istotnie zdanie takie pochodzi od słynnego patriarchy, czy może jest tylko błędem kopisty. Siedział zatem Abba Afu przed bramą domu arcybiskupa 3 dni i 3 noce, czekając, aż go wpuszczą do Teofila i pozwolą mu porozmawiać na temat tego, co usłyszał w kościele. Nie chciano go jednak wpuścić, bo w stroju pustelniczym wyglądał raczej mało reprezentacyjnie. Potem jednak odźwierni zmitygowali się, że mają do czynienia ze słynnym i poważanym ascetą. No i go wpuścili, zawiadamiając o wszystkim patriarchę. Ten, nie mieszkając, zaprosił sławnego mnicha do siebie, a potem wypytywał się o cel wizyty. Afu poprosił najpierw o autentyczny odpis rzeczonej homilii, by mógł sprawdzić, czy rzeczywiście są tam słowa, które wcześniej usłyszał. Podano mu księgę i było tam tak samo jak w kościele. Prosił zatem arcybiskupa, by mu wyjaśnił, co miał na myśli, bo przecież nawet w Księdze Rodzaju zostało napisane, że Pan Bóg uczynił człowieka na swój obraz i podobieństwo. Przecież temu nie można zaprzeczyć. Teofil odpowiedział, że istotnie tak napisane. Jednak w jego mniemaniu słowa te odnoszą się tylko do Adama. Natomiast jego potomstwo już Bożego podobieństwa nie odzwierciedla. Ale Afu przywoływał inne fragmenty. Na przykład ten, gdzie Bóg zapewnia Noego po potopie, że już nie przeleje krwi człowieka, bo został stworzony na Boży obraz. Teofil oponował, że człowiek, tak bardzo podobny do zwierzęcia i podlegający cierpieniom, nie może być podobny do niezmiennego i doskonałego Boga. Pytał go zatem Afu, czy może nie wierzy, że niedoskonały chleb staje się ciałem Syna Bożego w czasie eucharystycznej ofiary? Odpowiada Teofil, że dzieje się tak istotnie, bo wypowiadamy wówczas słowa samego Chrystusa, przez co chleb staje się Jego ciałem, a wino Jego krwią. Znowu mówi Afu, tak jak wyznajemy cudowną wymianę, trzeba też wierzyć, że człowiek został stworzony według Bożego obrazu i że nosi Jego podobieństwo. Bo tak samo jak mogą być różne wizerunki jakiegoś króla obmalowane na desce, jedne lepsze, inne gorsze, tak też jest i z ludźmi. Jedni lepiej dają świadectwo o oryginale, a inni gorzej. Zawsze jednak jakoś wskazują na tego, który ich uczynił i przy pomocy łaski Ducha Świętego pozwalają dostrzec Jego podobieństwo nawet w najbardziej ułomnych. Bo ani choroby, ani słabości, ani grzech nawet nie są w stanie zatrzeć w nas chwały, jaką obdarzył nas dobry Pan Bóg. To dlatego też mówi święty Paweł, że człowiek jest obrazem i chwałą Boga. Oj, zdziwił się patriarcha Teofil tymi słowami pełnymi mądrości, ale i wypowiedzianymi stanowczo. I chociaż był człowiekiem wyniosłym, schylił głowę pokornie przed prostym mnichem, ale pełnym Ducha Bożego, przyznał mu rację, wyznając przy tym swoje błędne mniemanie. Natychmiast też kazał napisać list do wszystkich kościołów z oznajmieniem, że zdanie zamieszczone w świątecznej homilii było błędne i że tak myśleć nie wolno. Potem jeszcze rozmawiał przyjaźnie z naszym mnichem, a 3 lata później wyświęcił go na biskupa miasta Pemgę. Afu zarządzał swoim kościołem przez długie lata, ku zbudowaniu i pożytkowi wiernych, a potem umarł w powszechnej opinii świętości. Badacze antyku chrześcijańskiego powątpiewają wprawdzie, by opowiedziana dysputa z Teofilem rzeczywiście mogła mieć miejsce. Nam to jednak nie powinno przeszkadzać, bo rzeczą całkiem ludzką jest błądzić i przydarzyć się to może każdemu i w każdym czasie. Jednak człowiek mądry zawsze będzie próbował skorygować i naprawić swoje błędy, nawet jeśli jest biskupem. Przecież nie chodzi o to, by błyszczeć nieomylnością, ale by poszukiwać prawdy, by za nią podążać i się na jej wzór formować. Więc pewnie za przykładem patriarchy Teofila trzeba innym pozwolić mówić i słuchać ich uważnie. Nawet jeśli nam się wydaje, że to my zawsze mamy rację i że ten drugi raczej powinien milczeć. Oby duch rozsądku, ten sam, który towarzyszył Abba Afu w poszukiwaniu odpowiedzi na trudne pytania i który skłonił Teofila do gotowości uznania swojego błędu, towarzyszył także nam, całkiem współczesnym i tak samo ułomnym w dawaniu świadectwa o doskonałym Stwórcy, którego obraz nosimy, jak umiemy.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.